Wiceminister Sprawiedliwości, pan minister Patryk Jaki, nasz gość. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie ministrze, przed chwilą dosłownie przez kilkadziesiąt sekund udało mi się rozmawiać z szefem MSWiA, panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Udał się na pilne konsultacje do pani premier, a to w związku z incydentami, do którymi dochodzi na Wyspach Brytyjskich wobec Polaków. Kolejne dwa pobicia naszych obywateli. W gronie ministrów, którzy mają udać się do Wielkiej Brytanii, jest także pana przełożony, pan minister Zbigniew Ziobro. Proszę powiedzieć, na jakim etapie są przygotowania do tego i co możemy zrobić jako Polska wobec tych aktów przemocy, które mają miejsce wobec naszych obywateli na wyspach?
Na pewno musimy rozpocząć bardzo intensywny i taki zdeterminowany dialog ze stroną brytyjską. A co chcielibyśmy osiągnąć? No przede wszystkim chcielibyśmy osiągnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, strona brytyjska powinna zapewnić większe bezpieczeństwo naszym obywatelom i do tego będą się sprowadzały te spotkania. A po drugie, konieczna byłaby jakaś akcja informacyjna, która by pokazywała, jak wiele dobrego Polacy robią dla brytyjskiej gospodarki, bo być może część osób, mieszkańców Wielkiej Brytanii tego nie wie, ale no, Polacy należą do najbardziej pracowitych nacji w ogóle na świecie. To pokazują wszystkie dane, wszystkie statystyki. Często są też najlepiej wykształceni. I to właśnie z tego, a nie z innych powodów wynika, że właśnie największą ilość naszych rodaków chcą zatrudniać brytyjscy pracodawcy. Polacy, wystarczy sięgnąć do wszystkich statystyk i zobaczyć, że Polacy pracują no po prostu kilkanaście godzin więcej niż większość państw Unii Europejskiej i być może warto by było to pokazać mieszkańcom Wielkiej Brytanii, którzy próbują jakąś złość wyładować na naszej nacji.
Czy to byłoby zadanie dla polskiego rządu, czy to zadanie dla brytyjskiego rządu, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom, którzy legalnie pracują na wyspach?
No będziemy walczyć o to, żeby brytyjski rząd włączył się do takiej akcji, ponieważ to Brytyjczycy osiągają korzyści z tego, że Polacy no, często dużo ciężej niż Brytyjczycy pracują na ich gospodarkę.
Panie ministrze, zmieńmy temat. W miniony weekend spotkali się sędziowie, ponad 1000 sędziów, jak oblicza się, spotkało się na kongresie. Padały tam hasła o tym, że państwo jako rząd uderzacie w demokrację, że to koniec państwa prawa, że to jest kierunek autorytarny. I jak pan jako wiceminister sprawiedliwości odniósłby się do tego, co działo się na kongresie?
No widać, że sędziowie, którzy się tam spotkali, to mówili przede wszystkim o sobie, dlatego to był jakiś taki festiwal egocentryzmu, takiego snobizmu, tylko my tu jesteśmy, prawda? Natomiast jakby w ogóle ta elita sędziowska nie zauważyła, że to w ogóle nie chodzi o nich. Tu chodzi o ludzi poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości, którymi ci państwo nie mieli czasu się zająć. Ja przypominam, tysiące ludzi poszkodowane przez sądy i przez inne instytucje wymiaru sprawiedliwości, absurdalne wyroki, lata przewlekłości. Czy ci sędziowie w ogóle zastanowili się nad jedną rzeczą? Czy nie wiem, czy ojciec i słuchacze Radia Maryja wiedzą, ale w przeciągu ostatnich 10 lat no zaledwie kilku sędziów zostało wyrzuconych z zawodu, mimo że mieliśmy gigantyczne skandale związane z niektórymi sędziami, bo pijaństwa, jakieś przestępstwa czy kompromitacje na przykład takich ludzi jak sędzia Milewski, który no, kompromitował cały zawód, bo okazuje się, że czekał tylko na telefon od polityków Platformy Obywatelskiej, co ma zrobić sędzia, który powinien rozsądzić, który powinien być obiektywny i niezależny. No jedyna kara, jaka go spotkała za to haniebne zachowanie, to przeniesienie do innego sądu, do sądu w Białymstoku. Dlatego no w ogóle u sędziów nie było takiej refleksji, natomiast było pełno retoryki antyrządowej. No i pewnie z tego powodu, jeżeli by spojrzeć jak do ostatnich badań, to można zauważyć, że prawie co drugi obywatel nie ufa sądom w Polsce, uważa, że źle funkcjonują. I my jako rząd podjęliśmy decyzję, że nie będziemy się poddawali żadnej presji, tylko będziemy zmieniać wymiar sprawiedliwości bo wymiar sprawiedliwości to powinna być taka usługa dla obywatela, czego niektórzy sędziowie nie chcą zrozumieć. I sędziów oczywiście boli to, że to, co my chcemy robić, no przeciwko temu protestują, a co my chcemy robić? Wprowadzamy na przykład kary finansowe dla sędziów, którzy wykażą się przewlekłością w postępowaniu. Jeżeli rozprawa będzie trwała za długo, proszę bardzo, będziemy mogli wprowadzić kary finansowe. Wprowadzamy jawność oświadczeń majątkowych dla sędziów. A czemu nie? Już pełnią funkcje publiczne i wreszcie chcemy wprowadzić jasne kryteria awansu dla młodych sędziów, żeby nie było tak, że są bardzo dobrzy sędziowie, którzy siedzą po 15 lat czy po 10 lat w najniższym sądzie, w sądzie rejonowym, tylko dlatego, że nie są żadnej koterii. Najwyższy czas zobiektywizować kryteria awansu i dobrze też, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Sędziów w Polsce jest około 12 tysięcy, a tam wczoraj było, no nie wiem, 700-800 sędziów. Czyli widać, że 90% sędziów w ogóle lekceważyło to polityczne wystąpienie, co też pokazuje, jakby w jaki sposób sami sędziowie oceniają swoją elitę.
Panie ministrze, można było odnieść wrażenie, przysłuchując się obradom tych sędziów, którzy tam byli zgromadzeni, że przypisują sobie niejako przymioty boskie, nieomylność, wszechwiedzę, wszechmocność. No, miało się wrażenie, że tak czują się trochę bogami Rzeczpospolitej, absolutnie ignorując trójpodział władzy, pochukując na prezydenta, wystawiając puste krzesła, choć było wiadomo, że pani premier będzie w Jastrzębiu, że pan prezydent też ma obowiązki, o tym mówił przedstawiciel prezydenta, pan minister Kwiatkowski, który mówi, organizatorzy tego spotkania doskonale wiedzieli, że na nim prezydenta nie będzie, więc to wypominanie prezydentowi nieobecności jest eskalowaniem pewnych politycznych emocji, bo jeśli ktoś zaprasza pana prezydenta i otrzymuje informację, że pan prezydent nie może w tym czasie skorzystać z zaproszenia, to uzgadnia dalsze szczegóły, a nie robi, nie eskaluje emocje.
No to dokładnie jest tak, jak ojciec powiedział. No widać, że te osoby mają inne, mieli inne cele, mianowicie zależało im na tym, żeby zrobić jakiś wiec polityczny. To najlepiej pokazują niektóre wystąpienia, które były nasycone taką retoryką antypisowską. Jakby jeden z sędziów w ogóle był uprzejmy w swoim wystąpieniu mówić coś, ja przepraszam, o kocie pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości. No proszę sobie wyobrazić, że to jest elita sędziowska. Człowiek, który opowiada, ubiera łańcuch i wydaje wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, opowiada coś o kocie prezesa. No po prostu naprawdę to pokazuje, jaka degregolada dosięgnęła, jaka degeneracja dosięgnęła tego środowiska. Dlatego my musimy tutaj, nie cofniemy się ani o krok i będziemy twardo reformować się sądownictwo, mimo że jak Państwo widzicie, no nie mamy niestety łatwo, ale nie po to obiecaliśmy Polakom zmiany, żeby te zmiany nie nastąpiły i one muszą nastąpić również, muszą również nastąpić w sądach i przed tym się nie cofniemy. No jeżeli sędziowie wczoraj wydali uchwałę krytykującą nasze zmiany w KRS-ie, czyli w niezwykle istotnym ciele z punktu widzenia awansów sędziowskich, no to a co my tam zmieniamy? No my zmieniamy przede wszystkim jedną rzecz. Mianowicie do tej pory prawo wyboru do na wyższe stanowiska w KRS-ie miało tylko 4% sędziów. A my mówimy nie 4%, bo to nie jest żadna demokracja, mówimy wszyscy 100% sędziów. I im się to nie podoba, bo dla nich to nie jest, dla nich jak widać prawdziwa demokracja to jest tylko wtedy, kiedy oni będą wydawali wyroki w imieniu władzy wykonawczej, ustawodawczej, zastąpią prezydenta, premiera, mimo że sami nigdy się nie weryfikowali w żadnych wyborach. Zresztą ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby część sędziów poddać się procedurze demokratycznej, żeby zobaczyli, czy mają zaufanie obywateli. Bo pamiętajmy, jeszcze raz to podkreślę, sądownictwo to powinna być usługa dla obywatela, a nie sędzia, który jest dożywotnie i mu się wydaje, że pozjadał wszystkie rozumy i on będzie teraz mówił Polakom, co mają robić, bo są jacyś niemądrzy Polacy i jest jakiś mądry pan sędzia. Nie, to suweren jest najważniejszy, takie są zapisy w Konstytucji i dobrze, żeby sędziowie też o tym pamiętali.
Prym podczas tego spotkania wiódł prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan prezes Rzepliński. Sędziowie także mówili o przestrzeganiu tego, co Trybunał Konstytucyjny, czy jak twierdzi rząd, część sędziów, którzy pod szyldem Trybunał Konstytucyjny spotykają się, nie nazywa tego orzeczeniami. Sędziowie na tym konkretnym kongresie nazywali to orzeczeniami i mówią, że będą respektować te wnioski, decyzje, orzeczenia w zależności jak na to spojrzeć. Czy rząd jest w stanie coś zrobić z takimi sędziami, którzy nie będą respektowali prawa, a będą szli za prezesem Rzeplińskim? I czy prezes Rzepliński też jest niemożliwy do ukarania?
No jest to bardzo trudne, to znaczy, że chcę, żebyście Państwo też jakby, no widzicie, co się dzieje, tak? My jesteśmy rządem, ale nam bardzo ciężko się zmienić cokolwiek w sądownictwie, to nie jest naprawdę łatwe, ale mamy tutaj bardzo dużą determinację. No jeżeli widać, że prezes Rzepliński, który może być dla kogoś wzorem, dla jakiegoś sędziego, to człowiek, który wykonuje pracę polityczną, który wydawał wyroki w telewizji przed rozprawą, To jeżeli to jest dla kogoś wzór, jeżeli to dla któregoś sędziego jest wzór, no to rzeczywiście są jakby bardzo poważne wątpliwości co do zasad, którymi taki sędzia będzie się kierował. To jest sprawa fundamentalna. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy wreszcie nie przestali, żeby sędziowie przestali rozmawiać sami o sobie, tylko żeby się skoncentrowali na tym, co jest najważniejsze, mianowicie na krzywdzie ludzi. Wymiar sprawiedliwości powinien służyć ludziom. I jest tysiące spraw, które wymagają ponownego przejrzenia, jest tysiące spraw, które stoją kilka lat w sądzie, spraw oczywistych, które powinniśmy rozstrzygać, no i jest w końcu tysiące absurdalnych wyroków, które wydają sędziowie, no, żeby nie przypomnieć tego wyroku, jak na przykład niedawno pan sędzia był uprzejmy stwierdzić, że jeżeli osoba jest starsza, to potrzebuje mniejszego odszkodowania niż jak jest osoba młodsza. No po prostu kuriozum. Jakby nie też sędziowie nie mówią, że takich wyroków nie można komentować. Można komentować, ja będę takie wyroki komentował. I jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Mianowicie nie byłoby żadnej afery reprywatyzacyjnej, gdyby nie sędziowie. To jest też afera sędziowska. Dlatego ja sądziłem, że to, od czego sędziowie zaczną, to przeproszą za aferę reprywatyzacyjną. Ale niestety, Tu, gdzie w Warszawie, w przypadku reprywatyzacji, odbywało się ordynarne złodziejstwo, to niestety sędziowie wszystko klepali. I za to powinni przede wszystkim przeprosić. Jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się, dlaczego my jesteśmy biednym społeczeństwem, dlaczego mamy tak niskie emerytury, dlaczego jeździmy po słabszych drogach niż na Zachodzie, to właśnie dlatego, że tu miliardy złotych były ordynarnie kradzione przez grupę uprzywilejowanych ludzi, a sędziowie na to wszystko pozwalali. I oni przede wszystkim za to powinni przeprosić.
Panie ministrze, mam wrażenie, że tych przeprosin nie będzie, a wspomniał pan o tej ustawie reprywatyzacyjnej tam i korporacje prawnicze zamieszane w to wszystko. Mam wrażenie, że w ogóle niskie zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w Polsce jeszcze bardziej w tej chwili upadnie. Proszę powiedzieć, co dalej ze sprawą reprywatyzacji w Warszawie, ale także w całej Polsce?
Znaczy, niewykluczone, że przedstawimy jakiś kompleksowy projekt o charakterze legislacyjnym, natomiast pamiętajmy też, żaden projekt by nie pomógł, jeżeli będziemy mieć taki układ, jaki działał w Warszawie, to znaczy tu z jednej strony urzędnik, tu jakiś prawnik, tu jakiś być może pan sędzia, po prostu jeżeli będzie taki działał układ, no to nigdy żadne prawo nie pomoże, ale podejmiemy się tego wyzwania, ale najważniejsza część, która się dzisiaj odbywa w sprawie tej pracy państwa w sprawie afery reprywatyzacyjnej, to jest praca prokuratury. Został powołany przez ministra Zbigniewa Ziobro specjalny zespół, który bada wszystkie wątki związane z reprywatyzacją. No i mam nadzieję, że będziemy niedługo w stanie pokazać jakieś konstruktywne wyjaśnienia i pokazać, jak działał cały ten mechanizm.
Niedawno wicemarszałek Ryszard Terlecki, odnosząc się do sprawy sędziów i Trybunału Konstytucyjnego, mówił o tym, że ten kabaret, z którym mamy do czynienia, nie może trwać w nieskończoność. I mówi, mamy do czynienia z sytuacją, w której niektórzy sędziowie Trybunału nie zamierzają stosować się do uchwalonego przez Sejm prawa. Oznacza to, że nie chcą już być sędziami i będzie trzeba znaleźć rozwiązanie, aby takich sędziów odsunąć od dalszego szkodzenia instytucji Trybunału. Czy te rozwiązania są już przygotowane?
To znaczy, my zastanawiamy się, jak rozwiązać problem kompleksowo, dlatego pracujemy nad reformą sądownictwa w Polsce. No i mam nadzieję, że też tutaj wkrótce przedstawimy jakieś już systemowe rozwiązania. Natomiast co do kwestii Trybunału Konstytucyjnego, no to pamiętajmy, że wkrótce kończy się kadencja prezesa Rzeplińskiego, który jest odpowiedzialny za całe to zamieszanie i miejmy nadzieję, że wtedy uda się jakoś uporządkować te sprawy, bo rzeczywiście no nie może być tak, że no, pamiętajmy, no jaka jest politycy mają jedną zaletę w stosunku do sędziów. Mianowicie polityka zawsze można wymienić w wyborach. Jeżeli się polityk ci nie podoba, proszę bardzo, raz na 4 lata można go odsunąć. Na tym sędziego? Na sędziego się nie da. Dlatego my też rozważamy możliwość przeprowadzania przynajmniej w jakiejś części wyborów, również dla sędziów. Ja mówię jeszcze raz, jeżeli sędziowie byliby poddani lepszej kontroli społecznej, nic by się nie stało. Niech w lokalnej społeczności ludzie wiedzą, jak dany sędzia postępuje, czy jest osobą, która działa zgodnie z prawem, o wysokiej moralności, czy przypadkiem jest osobą, która bierze udział w takich szwindelkach, jak te w sprawie przejmowania działek w Warszawie.
Panie ministrze, czy ma pan zatem taką nadzieję, wrażenie, oczekiwanie, że wraz z zakończeniem kadencji prezesa Rzeplińskiego sprawa Trybunału znajdzie jakieś normalne, prawne, cywilizowane rozwiązanie, czy też będzie trwała w dalszym ciągu?
Na to liczę, aczkolwiek z drugiej strony pamiętajmy, że są jakby elity prawnicze są zblatowane z Platformą Obywatelską, z Nowoczesną i będą robili wszystko, żeby spór dalej rozgrzewać, bo nie mają innego pomysłu na Polskę. Oni chcą po prostu systemowo szukać powodów, aby wzburzać emocje, a szkoda, bo przecież nas najbardziej interesuje konstruktywna praca dla narodu. My wreszcie wprowadzamy programy socjalne, o których obiecywaliśmy, gdzie przecież zbyt długo w III Rzeczpospolitej było tak, że była grupa uprzywilejowanych i grupa, która zawsze była na marginesie społecznym w wyniku transformacji. Zawsze tak było. I nie ma żadnego, i wcale mnie to nie dziwi, że wszystkie te działki, czy znaczna część tych nieruchomości trafiała znów do tej samej grupy, tych ludzi elit prawniczych, szefa adwokatów w Warszawie i tak dalej. Jakby ma się 1 milion, to jest za mało, trzeba mieć kilka milionów i tak dalej, a z drugiej strony jest zawsze grupa ludzi, która nie potrafi wiązać końca z końcem. I my chcemy to wszystko zmienić. My chcemy, żeby Polska była jedna, żeby nie było tak, że jest grupa ludzi, która ma wszystko, co chce, 7 basenu brakuje, a z drugiej strony jest grupa osób, której nie starcza nawet na podstawowe leki w sklepie. My chcemy to wszystko zmieniać i szkoda, że nie mamy partnera po drugiej stronie stołu politycznego.
Bardzo dziękuję. Wiceminister Sprawiedliwości, pan minister Patryk Jaki był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję, szczęść Boże.